Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie.
Witamy w podcaście Studyjnie. Ja nazywam się Juliusz Sobolewski, a naszym dzisiejszym gościem jest prezes i założyciel Fundacji Waria Poznania, Kacper Nowicki.
Cześć, dzień dobry lub dobry wieczór.
Muszę przyznać, że jak otrzymałem propozycję przeprowadzenia rozmowy z prezesem fundacji, oczami wyobraźni zobaczyłem 30-letniego mężczyznę. Tymczasem jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Więc powiedz, jakie to uczucie być tak młodym prezesem?
Bardzo męczące, to od tego zacznę. To znaczy, samo założenie fundacji nie jest potężnym wyczynem formalnym, do którego trzeba mieć skończone studia czy napisanych kilka prac naukowych. Samo w sobie nie jest to tak tragicznie trudne, ale do tego na pewno jeszcze przejdziemy. Faktycznie lat mam 21 prawie że, a fundację założyłem już ponad rok temu. Natomiast ja we wszystkim, co robię, zawsze słyszę, że to robię to trochę za szybko, albo że jestem trochę za młody, albo że w sumie właśnie się ktoś nie spodziewał, że tak młoda osoba to robi. Nie wiem, czy to na plus, czy to na minus. Ja zawsze lubię się dużo uczyć i lubię szybko iść naprzód i chyba z tego to wynika, że nie, chociaż mentalnie, ja często mówię, że mentalnie to ja mam tak mniej więcej 55 lat, więc myślę, że trochę trafiłeś.
Jasne. Do tych wszystkich spraw związanych z fundacją oczywiście wrócimy. To będzie stanowić główny temat naszej rozmowy, ale na początku chciałbym cię jeszcze zapytać o twój background. Powiedz nam, co studiujesz?
Ja studiuję w tym momencie administrację europejską w Brukseli na Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest to uczelnia polska, natomiast ma ona także oddział brytyjski i belgijski. Ja właśnie na tym belgijskim studiuję. Byłem też studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co też pewnie jeszcze sobie rozwiniemy. Studiowałem tutaj politykę społeczną. Natomiast z uwagi na to, że miałem bardzo wiele zobowiązań i zawodowych i rozpoczynała się właśnie wtedy moja droga, ścieżka związana z fundacją, doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie tej nauki tutaj kontynuować i że wolę poświęcić się czemu innemu, a studia mieć raczej jako dostawkę, jako możliwość zrobienia po prostu tytułu naukowego, który mi umożliwi dalszy rozwój zawodowy i też życiowy i też naukowy. Więc te studia dosyć szybko rzuciłem. Natomiast obecnie studiuję tą administrację europejską i to może tak fantastycznie brzmi, że w Brukseli i tak dalej, ale są to studia i zaoczne, i zdalne, więc w dużej mierze po prostu oznaczają siedzenie przed komputerem.
Gdzieś ta polityka społeczna i administracja są to, powiedzmy, w pewnym sensie zbliżona tematyka. A czy nie myślałeś o czymś zupełnie innym, na przykład przed pójściem na studia?
Wiesz co, jako mały chłopiec bardzo chciałem być weterynarzem, ale to chyba taka bardzo sztampowa odpowiedź. Później bardzo chciałem być prawnikiem, natomiast z uwagi na to, że ja się od 18 roku życia całkowicie sam utrzymuję i pracuję też zawodowo, mam też pod swoją opieką koty i bardzo wiele różnych innych rzeczy, do których jeszcze przejdziemy, doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że tego prawa nie mogę studiować, bo przez polski system edukacji wyższej mnie na to po prostu nie stać. Myślę, że wiele osób, które nas słucha, czy to studiuje prawo, czy zna po prostu kogoś, kto ten kierunek studiuje i ma świadomość, jak wielki walor po pierwsze czasowy, a po drugie pieniężny trzeba włożyć, żeby ten kierunek skończyć. Nie mówię już nawet o kupnie podręczników czy samym rozwoju naukowym, ale po prostu ilości godzin, jaką trzeba na to poświęcić, więc marzyłem kiedyś o prawie, natomiast doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że po prostu uwarunkowania ekonomiczne mi na to nie pozwalają.
Jasne. To opowiedz nam więcej o tym epizodzie na naszej uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym i czemu zdecydowałeś się zrezygnować.
Wiesz co, ja uwielbiam Poznań. Ja się tutaj urodziłem, śmieję się, że jestem poznaniakiem na 15 pokoleń wstecz, bo faktycznie gdzie nie wejdę w moje drzewo genealogiczne, to się okazuje, że to był ktoś z Poznania i zawsze gdzieś wokół tego miasta się kręciłem, tu się urodziłem i kiedy wchodziłem już dosyć świadomie w to życie aktywistyczne na początku gimnazjum i już myślałem o tym, co będzie po liceum, to doszedłem do wniosku, że chcę w tym Poznaniu zostać. Nie ciągnie mnie w ogóle Warszawa ani żadne inne miasto w Polsce, a także wyjazd z kraju, póki co. I postanowiłem, że zostanę w Poznaniu. nigdy nie lubiłem do końca ekonomii tej takiej kartkowej, wypisywania wzorów i tak dalej. I znalazłem kierunek polityka społeczna, który wydawał mi się bardzo atrakcyjny z uwagi właśnie na to, że jest on trochę kuźnią administracji publicznej w Poznaniu. I znając dużą część administracji, czy to Urzędu Miasta, czy to Urzędu Marszałkowskiego, czy innych instytucji publicznych w Poznaniu, wiem, że faktycznie kształtuje on te osoby, które później do tej administracji wychodzą. Moje oczekiwania były troszeczkę inne, będąc całkowicie szczerym, ale jest to pewnie związane z tym, że ja całe gimnazjum i liceum poświęciłem na uczenie się i wygrywanie różnych olimpiad przedmiotowych, czy to z prawa i wymiaru sprawiedliwości, systemu wyborczego, zabezpieczeń społecznych, czy po prostu z wiedzy o społeczeństwie. I miałem takie poczucie, kiedy przyszedłem na te wykłady pierwsze i ćwiczenia, że trochę mam powtórkę do tych olimpiad. Natomiast wiem też, że gdybym poszedł na jakiekolwiek inne studia, które rozpoczynałyby trochę od podstaw, tą wiedzę, której się nie rozwija normalnie w liceum, pewnie miałbym podobne podejście. Studia zakończyłem też z uwagi na to, że pracowałem w think tanku. To jest taki typ organizacji, który formalnie często jest fundacją, ale zajmuje się kreowaniem polityk i różnorakich rozwiązań dla systemów politycznych. Ja pracowałem w think tanku Green Ref Institute, który zajmuje się sprawiedliwą transformacją systemu żywności. I pracowałem tam wtedy zawodowo i pochłaniało mnie to na tyle, a także dawało mi możliwość pracy tam zawodowej, że doszedłem do wniosku, że po prostu studia nie są moim priorytetem w takim wymiarze dziennym. I zdecydowałem, że nawet nie kończąc pierwszego semestru z tych studiów zrezygnuję. Natomiast pomimo tego, że za długo nie zagrzałem w tej uczelni, to część osób może kojarzyć mnie z takiej dosyć głośnej akcji. Mogę o tym od razu powiedzieć. Niedługo będzie rocznica, od kiedy wchodząc na zajęcia w budynku głównym, wszedłem sobie na Facebooka i zobaczyłem, że Sławomir Mentzen ma mieć wykład na naszej uczelni, wtedy naszej uczelni, Uniwersytecie Ekonomicznym, i uznałem, że jest to absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami, które powinny mieć miejsce na tak dobrej uczelni, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny. Nagłosiłem temat, wrzuciłem to go na grupy uczelniane, a także skontaktowałem się z kilkoma zaprzyjaźnionymi mediami. Założyłem także petycję na naszej demokracji o odwołanie tego wykładu. Cała sprawa miała miejsce około 10 rano, do godziny 14 czy 15 było oświadczenie uczelni, że wykład został odwołany. Wydaje mi się, że była to akcja, która jest moim największym osiągnięciem w murach tej uczelni. Nie mam tutaj historii naukowej, ale nie wykluczam też, że kiedyś tutaj wrócę, bo pomimo tego, że obecnie studiuję zdalnie i zaocznie, to chciałbym kiedyś zaznać jednak tego życia akademickiego pełną gębą.
Jasne. Teraz chciałbym przejść do twoich dotychczasowych działań samorządowych i właśnie w wolontariacie, bo domyślam się, że, no, że nie wzięły one się teraz z dnia na dzień, gdy zostałeś studentem, tylko to już na pewno jest wieloletnie doświadczenie, czy to w samorządach właśnie uczniowskich, czy w innych organizacjach.
Ja się śmieję, że już to gdzieś kiedyś mówiłem, nie pamiętam gdzie, że pierwsze wybory wygrałem, kiedy miałem 10 lat i trochę tak było, jeszcze w szkole podstawowej gdzieś mnie zawsze ciągnęło do tego, żeby rozmawiać z tymi starszymi i ważniejszymi od siebie. I jeszcze właśnie od podstawówki, potem przez gimnazjum i liceum dobijałem się tam, gdzie tylko mnie chciano lub, a jak mnie nie chciano, to tym bardziej tam chciałem być. Faktycznie byłem i w wielu samorządach uczniowskich, w wielu organizacjach pozarządowych, też grupach nieformalnych. W wieku 15 lat dołączyłem do Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. To jest taki organ konsultacyjny Rady Miasta, który zrzesza osoby ze wszystkich szkół średnich w Poznaniu. Takich organów jest kilkaset w całej Polsce, w różnych gminach, powiatach, województwach. I zajmuje się on generalnie po pierwsze opiniowaniem prac miasta, po drugie też kreowaniem i postulowaniem rozwiązań dla młodych ludzi, a po trzecie często reaguje, a to się trochę stało za mojej kadencji jako przewodniczącego, reaguje w sytuacjach, które są po prostu niedopuszczalne publicznie, kiedy jakiś lokalny polityk czy polityczka powiedzą coś, co nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej, to też taki organ często reaguje. Byłem tej Młodzieżowej Rady Miasta przewodniczącym, co wspominam bardzo, bardzo dobrze i co bardzo mnie ukształtowało w takim kierunku, w którym chciałbym w przyszłości iść, czyli tej działalności samorządowej, tej lokalnej, miejskiej. Bardzo wszystkim polecam, jeżeli słucha nas jakaś osoba, która jest w wieku szkoły średniej, to i zachęcam, żeby zobaczyła, czy w jej gminie funkcjonuje taka młodzieżowa rada, bo jest to doświadczenie nie tylko formujące przez to, ile tam pracy trzeba włożyć, ale też przez to, że można poznać ludzi, których się często widzi tylko w gazecie, słyszy w radiu, czy ogląda w telewizji, i nagle się okazuje, że oni nie są wcale tacy niesamowici pomnikowi i teflonowi, tylko są to zwykłe osoby, często odbiegające od naszych wyobrażeń.
Przejdźmy teraz już do samej fundacji i na początku chciałbym spytać, skąd w ogóle pomysł, by taką fundację założyć, bo no, raczej większość z naszych rówieśników nie budzi się rano z myślą, że o, założę sobie dzisiaj fundację. Pamiętasz może moment, gdy po raz pierwszy przyszło ci to do głowy? Nie wiem, jechałeś autobusem, rozmawiałeś ze znajomymi?
Nie jechałem autobusem, rozmawiałem, ale nie ze znajomymi. Jest jeden konkretny moment, w którym przyszła mi do głowy nie myśl o założeniu fundacji, ale myśl o zrobieniu czegoś, co rozwiąże problem o potężnej niesprawiedliwości, jaka jest w Polsce, czyli niesprawiedliwości w systemie edukacji dla osób uczących się i także przestrzegania prawa w tym systemie. Był to moment, kiedy ja na początku trzeciej klasy liceum poinformowałem moją nauczycielkę, która była moją wychowawczynią w szkole, że od teraz będę usprawiedliwiał się sam z moich nieobecności, do czego mam oczywiście prawo jako osoba pełnoletnia, jest to ugruntowane w ustawach, rozporządzeniach, w konstytucji i tak dalej. I zostałem wtedy poinformowany, że polityka szkoły jest taka, że usprawiedliwiać musi mnie rodzic. Dwa zdania prywatnej historii, z rodzicami kontaktu nie mam, utrzymuję się całkowicie sam, więc w pewien logiczny sposób musiałem się sam usprawiedliwiać. A że miałem do tego prawo, to się dyrektor, to się postawiłem wychowawczyni i zmieniłem politykę szkoły w tym zakresie. Po prostu uświadomiłem placówce, że postępuję niezgodnie z prawem. A później, kiedy zacząłem rozmawiać o tym ze znajomymi z innych szkół, czy to na płaszczyźnie tej młodzieżowej rady, czy samorządów uczniowskich, czy po prostu znajomych, zacząłem zauważyć, że ta jej niesprawiedliwości, nieprzestrzegania prawa i też często wykluczeń wielu osób jest ogrom. I to był jeden z bodźców założenia tej fundacji, jako faktycznie zinstytucjonalizowanej formy aktywności, ponieważ bardzo wiele tych organizacji młodzieżowych, które powstaje, takich jak właśnie samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady, grupy protestu, tak jak młodzieżowy strajk klimatyczny, czy różne po prostu środowiska aktywistyczne, one zamierają często z bardzo prostego powodu. Nie są sformalizowane, więc nie mogą pozyskiwać pieniędzy, nie mogą formalnie zgłaszać swoich wniosków w wielu procedurach, nie mogą walczyć z instytucjami, bo niestety to jest często walka o realizację swoich postulatów. Więc fundacja miała też i tym też się stała organem, który wspiera te nieformalne grupy. Daje im po prostu swój KRS, swój NIP, pozyskuje dla nich pieniądze, daje im wiedzę, szkoli ich, integruje i powoduje, że mogą one działać sprawniej. I stąd chyba się wziął pomysł. On oczywiście wyewoluował milion razy, bo zaraz będzie dopiero rok w maju, będzie rok, jak ogłosiliśmy swoje powstanie. Już nam się chyba 3 razy zmieniła koncepcja tego, jaka będzie nasza główna działalność.
O tą główną działalność i o tą misję, która wam przyświeca, będę jeszcze oczywiście pytał, ale zanim to chciałbym, tak żebyś przybliżył z czysto formalnego punktu widzenia, jak właśnie wygląda takie założenie fundacji, czy ilość tych formalności potencjalnych przyszłych założycieli zachęca, czy raczej nie?
Proces jest bardzo podobny do powołania spółki z o.o., chociaż wiem, że to oczywiście osobie, która nie wie, jak się zakłada fundację, pewnie też nie wie, jak się zakłada spółkę z o.o., więc oczywiście to przybliżę. Na pewno wszyscy, którzy nas słuchali, słyszeli kiedyś takie pojęcia jak KRS, albo NIP, albo VAT, albo REGON, tego typu różne numerki. Żeby zyskać taki numerek, a najważniejszym jest ten właśnie KRS, to jest Krajowy Rejestr Sądowy, czyli rejestr, w którym są wszystkie organizacje takie formalne jak fundacje, stowarzyszenia, spółki, jawne, cywilne, prawa handlowego i tak dalej. Trzeba po prostu złożyć wniosek o rejestrację. Jest taki specjalny system internetowy, w którym się to składa. Jeżeli zakładacie fundację całkowicie gołą, tak mówiąc kolokwialnie, bez działalności gospodarczej, bez jakiegoś wsparcia księgowego i prawnego od początku, to czysto teoretycznie jest to darmowe. Ale jest to tylko czysto teoretyczne, ponieważ za samo stworzenie statutu, skonsultowanie go z prawnikiem, zatwierdzenie go u notariusza, a potem sporządzenie tego wniosku, jakieś taki minimum minimorum, czyli stworzenia loga fundacji, nazwy, jej podstaw funkcjonowania, trzeba wyłożyć na to pieniądze. Ja o tym mówię otwarcie, ponieważ uważam, że polskie prawo jest absolutnie patologiczne w tym zakresie i poziom formalności i poziom trudu, jaki trzeba włożyć, żeby taką fundację założyć, jest potężny. Ja mówię dosyć otwarcie o tym, że sam proces rejestracji, rozporządzenia rozpocząłem mniej więcej w listopadzie 2021, wniosek złożyłem w styczniu 2022, a wpis dostałem w kwietniu. Czyli minęło pół roku od samego rozpoczęcia zbierania papierów do uzyskania wpisu do rejestru. Potem są oczywiście skarbówki, ZUS-y, wszystkie inne tego typu instytucje i wiem, że nie brzmi to zachęcająco. I byłem tym absolutnie przerażony, kiedy pierwszy raz to widziałem, natomiast też służę pomocą, jeżeli ktoś chciałby taką fundację założyć, to się wiąże z pewnymi kosztami, natomiast jeżeli ma się do czego zachęcam, jakiegoś patrona, patronkę, którzy są w stanie pomóc uniknąć pewnych utrudnień, to nie jest to aż takie trudne.
Skoro udało ci się przejść przez ten cały trudny proces i jakby nie dałeś sobie spokoju, nie zrezygnowałeś, na pewno jesteś silnie zmotywowany, więc opowiedz nam, co właśnie przyświeca twojej fundacji, jakie postawiliście sobie cele, jaką macie misję.
Wiesz co, ja bardzo lubię słowo praworządność, ale nie do końca odmieniane tak, jak jest ono odmieniane w takim dyskursie publicznym, tak? Że my jesteśmy za praworządnością, oni są przeciwko praworządności. My budujemy państwo prawa, oni niszczą państwo prawa. To jest często taki ping-pong, który mamy w całym życiu politycznym Polski. On jest kompletnie niezgodny z prawdą. Poznałem już z wielu grupowań politycznych wiele osób i widzę, że te wartości są często wyłącznie na sztandarze. Dla mnie zawsze ważne było to, że jeżeli mamy w Polsce ponad 6 tysięcy szkół, a mamy ich tyle, i chodzi do nich ponad 1 000 000 osób, to dobrze byłoby, żeby każda taka osoba, niezależnie od tego, czy idzie do szkoły na Wilanowie, w Raciborzu, w Poznaniu czy na Helu, mogła liczyć na to, że kiedy wejdzie do tej szkoły, to po pierwsze zostanie potraktowana jako podmiot, a nie przedmiot, a niestety polski system edukacji jest strasznie uprzedmiotowiający, a po drugie realizowane wobec niej będzie prawo. To znaczy, jeżeli mamy coś napisane w ustawie, na przykład, że zapewniamy wolność religijną, to że nikt nie będzie zmuszał czy zabraniał do wyznawania swojej religii i uczestniczenia w lekcjach tejże religii. Tak jak już wspomniałem o kwestii usprawiedliwień, kwestii różnorakich opłat za edukację, kwestii równości w edukacji, kwestii wsparcia mniejszości, zajęć antydyskryminacyjnych, to wszystko, co teraz wymieniam, to się zbiera w taki jeden bardzo ładny termin jak prawa uczniowskie. I to jest jeden z korów, z trzonów działania fundacji, czyli ochrona tych praw uczniowskich. My we wrześniu ubiegłego roku założyliśmy 2 maile interwencyjne, po polsku i po ukraińsku, gdzie za darmo i anonimowo udzielamy wsparcia prawnego. Zgłaszają się tam osoby, których prawa zostały złamane, bądź które nawet nie wiedzą, czy te prawa zostały złamane, ale mają takie podejrzenie. Przykład z ubiegłego tygodnia. Dowiedzieliśmy się, że w pewnym internacie pewnej szkoły, nie będę o tym mówił głośno, bo postępowanie w tej sprawie jeszcze się toczy, nie będę mówił, o którą szkołę chodzi, były problemy sanitarno-epidemiologiczne, stołówka była absolutnie zapuszczona, były problemy z po prostu infrastrukturą na miejscu, w samej szkole były problemy z kadrą pedagogiczną, która formułowała rasistowskie i homofobiczne żarty wobec uczniów, niesprawiedliwy system oceniania itd., itd. My w takiej sytuacji otrzymujemy często zgłoszenia na maila. Adresy można znaleźć na naszych mediach społecznościowych i stronie internetowej. I my w takich sytuacjach reagujemy. Po pierwsze, odpowiadamy osobie, która się zgłosiła, jaki jest stan prawny. Po drugie, interweniujemy w szkole. Jest coś takiego jak UDIP, czyli wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wysyłamy wtedy do placówki i pytamy, czy prawdą jest, że to i to i to. Szkoła ma wtedy nam obowiązek odpowiedzieć właśnie z uwagi na to, że jesteśmy fundacją, nie jakąś grupą nieformalną, tylko jesteśmy już organem, który może takich rzeczy żądać, chociaż oczywiście każda osoba też może to zrobić. Jednocześnie często piszemy różnorakie pisma i wnioski do tak zwanych organów nadzorczych i kontroli, do kuratoriów oświaty, do Ministerstwa Edukacji, do Komisji Egzaminacyjnej, do organu prowadzącego, czyli do miasta, do różnych tego typu organów i rozwiązujemy każdą sprawę indywidualnie. Czyli jeżeli na przykład wiem, że w jakiejś szkole występuje układ na linii dyrektor urząd miasta i jeżeli ja napiszę z prośbą o rozwiązanie tej sprawy i tu, ale zostanę kolokwialnie mówiąc olany przez to, że dyrektor się lubi z dyrektorem, to piszę też od razu do ministerstwa, do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i interesuje tematem media. To jest taka ścieżka, którą my działamy i to jest jeden filar. Drugim filarem jest to, że my wspieramy różne organizacje i projekty społeczne. Współpracujemy czy to z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, z samorządami uczniowskimi, z właśnie nieformalnymi grupami protestu. Pozyskujemy też środki na ich działalność i to jest drugi filar. A trzeci filar jest, ja się dosyć długo wahałem, czy mogę używać tego słowa, ale chyba go użyję, naukowo-analityczne. I polega on na tym, że my wydajemy różne publikacje, mapy drogowe, zalecenia, propozycje polityk, projekty uchwał, ustaw dotyczące praw uczniowskich, partycypacji społecznej młodzieży, dotyczące tego, co powinno się zmienić w Polsce, w Poznaniu, bo w Poznaniu bardzo, bardzo, bardzo silnie działamy. I przykładem jest, myślę, mapa drogowa zmian w wielkopolskiej edukacji, do której zaraz przejdziemy, ale jest to dokument, który stworzyliśmy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Jeśli mogę jeszcze 30 sekund, to ci na szybko powiem, jak tutaj zadziałaliśmy. Stworzyliśmy po prostu książkę, w której wypisaliśmy po konsultacji przy okrągłym stole ze społecznościami szkolnymi, co się powinno w wielkopolskiej edukacji zmienić, ale bez gadania o tym, że nic się nie da zrobić bez Przemysław Czarnek, bo to jest bullshit, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie słowo, które bardzo często jest wciskane przez władze lokalne różnym ludziom i organizacjom, tylko wymieniliśmy kilka takich podstawowych punktów, które szkoły i gminy mogą wprowadzić, czyli feminatywy w szkole, czyli zajęcia dyskryminacyjne, wsparcie osób niepolskojęzycznych, czyli rozwój zajęć dodatkowych w takim kierunku, żeby były one dla wszystkich. I dzięki prymatowi, jaki dał nam Urząd Marszałkowski, temu, że wicemarszałkini województwa wystąpiła z nami na konferencji prasowej, sygnowała swoją twarzą i swoim autorytetem ten dokument. Kiedy wysłaliśmy go do wszystkich gmin w Wielkopolsce, to codziennie teraz dostajemy kilkadziesiąt maili. Dzień dobry, przekazaliśmy Państwa mapę do 6 szkół. Dzień dobry, przekazaliśmy Państwa mapę do 10 szkół, do 2 szkół, do 15 szkół. I wiemy, że dzięki współpracy z taką jednostką dostaliśmy kontakt i dostaliśmy wejście z tym, co proponujemy, do kilkuset szkół w Wielkopolsce. I to jest trochę przykład tego, jak my funkcjonujemy.
Teraz chciałbym Cię zapytać o ludzi, którzy tworzą Twoją fundację. Jest to kilkanaście młodych ludzi z różnych poznańskich uczelni. W jaki sposób formował się taki właśnie, a nie inny skład? Co Was łączy? Co tych ludzi przyciągnęło do Twojej fundacji?
Teraz to już jest nawet kilkadziesiąt, mamy, bo ponieważ my zaczynaliśmy jako grupa mniej więcej 15 osób i to były, mógłbym ci teraz nakłamać, że to był skomplikowany proces rekrutacyjny i po prostu kładłem nacisk na zebranie najlepszych ludzi z rynku, ale tak nie było. W dużej mierze stworzyłem tą fundację własnymi siłami, z ludźmi, którzy mnie w tym wspierali i ludźmi, którzy ze mną współpracowali. W tym momencie jest to około 50 osób, które stale funkcjonują w fundacji, w niej działają, są wolontariuszami i codziennie pracują na to, co robimy. Część tych osób to są osoby studiujące w Poznaniu, część z nich jest jeszcze w liceach, część z nich jest jeszcze w podstawówkach. Mamy też bardzo młodych wolontariuszy i wolontariuszki. Nie są to tylko młode osoby, zależy oczywiście, jak definiujemy młody, ale nie są to tylko osoby w wieku szkolno-akademickim. Są to bardzo często osoby, które dotychczas się zawiodły na organizacjach, w których działały, albo zderzyły się z takim instytucjonalnym murem, o którym też mówiłem, i zobaczyły, że w tej fundacji można faktycznie doprowadzić do jakiejś zmiany. W tym momencie jest to faktycznie kilkadziesiąt osób, bez których ani mnie, ani fundacji nie ma. Ja bardzo często, kiedy robimy cokolwiek publicznego, jestem proszony przez media o komentarz, wszyscy chcą jakby mojej twarzy i mojego głosu, ale prawda jest taka, że za tym stoi kilkadziesiąt osób, za tym stoi Ola, Aneta, Janek, za tym stoi Franek i kilkanaście innych jeszcze osób, które mógłbym wymieniać z imienia, ale nie chcę nikogo pominąć, którzy codziennie rano odpowiadają na maile, którzy codziennie rano produkują pisma, tworzą grafiki, tworzą media społecznościowe, na których też dosyć prężnie działamy, którzy też zajmują się naszymi wolontariuszami i wolontariuszkami, i którzy odpowiadają za monitorowanie naszej sieci, to znaczy w samej fundacji jest kilkadziesiąt osób, natomiast my zdobyliśmy, i mogę tu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, już troszeczkę taki mandat zaufania od poznańskiej społeczności uczniowskiej, i pomimo tego, że mamy na przykład tego maila interwencyjnego, to bardzo często zdarza się, że na przykład ktoś pisze bezpośrednio do mnie na Messengerze, osoba, która dotychczas nie była nijak związana z organizacją naszą czy ze mną, natomiast widziała, co robimy, widziała, że działamy, widziała, że po naszych interwencjach dzieją się rzeczy i dzieje się zmiana i po prostu pisze do mnie na Messengerze. I bardzo dużo osób, które, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, bardzo często osoby, które teraz z nami współpracują, to są osoby, które po prostu kiedyś były na jakimś naszym wydarzeniu, albo były na, albo widziały jakiś nasz webinar, albo czegoś się od nas dowiedziały i po prostu też chciały do tego dołączyć. Więc śmieję się, że średnia wieku wynosi jakieś 17 lat w fundacji, ale jestem tam zarówno ja, który ma lat 20, mamy osoby po 40, czy mamy osoby, które już pracują, a nie studiują.
Właśnie wspominałeś o tych konkretnych osobach, gdybyś mógł rozwinąć wątek samej właśnie struktury, jakie wyróżniacie funkcje.
Wiesz co, to też jest bardzo formalne. Fundacja musi mieć zarząd. Można też, jeżeli się chce postawić minimum fundację, można mieć jednoosobowy zarząd. W teorii można zrobić fundację w jedną osobę, być prezesem zarządu i mieć święty spokój. Ja mam w tym momencie 5-osobowy zarząd. W zarządzie musi być oczywiście prezes, wiceprezes. To są takie podstawy, które trzeba właśnie złożyć do tego KRS-u. Zarząd może mieć też tak zwany, fundacja może mieć także tak zwany organ kontrolny, czyli radę. To jest przydatne, jeżeli chcecie na przykład w przyszłości pobierać to 1,5% od podatku. I fundacja ma zespół. Fundacja nie jest stowarzyszeniem, więc nie można być członkiem fundacji, tak jak nie opłaca się tam składek, więc my działamy w dużej mierze na podstawie umów wolontariackich, po prostu z osobami, które z nami współpracują, podpisujemy umowę wolontariacką i to bardzo dużo daje. I to powiem też do wszystkich osób, które nas słuchają, a które się może zastanawiają nad założeniem organizacji, bądź ją prowadzą, ale nie prowadzą wielu takich formalności, które wydają im się uciążliwe. Umowa wolontariacka daje na przykład to, że jeżeli stanie się cokolwiek twojemu wolontariuszowi czy wolontariuszce, to jest on ubezpieczony z samego tytułu tego, że jest wolontariuszem przez państwo. Czyli dajmy na to, jeżeli mój wolontariusz złamie sobie nogę podczas wydarzenia, to ja mam pewność, że przez to, że ma podpisaną tą umowę wolontariacką, to mogę mu zapewnić świadczenia zdrowotne i nie będzie miał z tego tytułu problemu. To jest oczywiście kwestia też danych osobowych. Najlepiej zawsze mieć na wszystko papier i ja też dzięki temu, że mam tak wspaniałe osoby związane z prawem, mogę sobie na to pozwolić.
Chciałbym cię teraz zapytać o dalszą przyszłość fundacji, jak ją widzisz, właśnie stricte te krótkoterminowe, czy rozszerzenie działalności, ale również jak ty osobiście widzisz swoją przyszłość fundacji, czy to ma być taki przystanek na parę lat, który potem ci pozwoli wykorzystać to doświadczenie do dalszych celów zawodowych, czy może widzisz się w fundacji na lata?
Wiesz co, ja mam ADHD, więc jestem osobą, która nie umie siedzieć w jednym miejscu i która nie umie się skupić na jednej rzeczy. I to odpowiednio poskromione i odpowiednio potraktowane potrafi być bardzo dużą zaletą. Ja zaczynałem, mam troszeczkę tak w życiu i to zawsze wynika niezamierzenie, to się zawsze dzieje samo z siebie, że jestem w pewnym miejscu rok czy półtora i otwiera się przede mną bardzo często nowa możliwość działania albo nowy front. Jako ciekawostkę, dołączyłem do Młodzieżowej Rady Miasta, po mniej więcej półtora roku do dwóch lat działalności nie i zostałem przewodniczącym. Byłem tym przewodniczącym rok i z przyczyn tego, że skończyłem szkołę średnią, odszedłem z Młodzieżowej Rady Miasta. Dołączyłem do fundacji, którą był Green Ref Institute, pracowałem w niej jakiś czas i założyłem własną fundację. Trochę tak mi się dzieje zawsze w życiu, że ja skaczę sobie na kolejne poziomy i znowu słyszę, że właśnie jestem na to za młody, albo że może najpierw jakieś studia skończył, albo że właśnie ktoś się spodziewał pana z wąsem, a ja lubię sobie przechodzić na kolejne poziomy. Jeżeli chodzi o rozwój fundacji, my mamy w Polsce coś takiego jak grantoza. To jest termin, który zna każda osoba, która działa w organizacji pozarządowej. To jest określenie mówiące o tym, że większość organizacji pozarządowych w Polsce jedzie na grantach, mówiąc kolokwialnie. Czyli jeżeli zdobędzie jakieś pieniądze, to prowadzi swoją aktywność. Jeżeli nie zdobędzie tych pieniędzy, to może sobie przez pewien czas wegetować, ale bez pieniędzy nie da się funkcjonować. I ja jestem zwolennikiem tej tezy, ponieważ widziałem już za wiele wypalonych ruchów społecznych opierających się o to, że był wielki zapał na początku, ale za tym potem nie poszło jakiekolwiek wsparcie instytucjonalne czy jakiekolwiek środki finansowe, nawet nie na wynagrodzenia, tylko na możliwość organizacji wydarzeń, projektów itd. Myślałem przez pewien czas o firmie, póki co myślę, że to raczej zejdzie na dalszy plan. chciałbym, żeby fundacja się rozwijała i to jest mój podstawowy cel i ludzie, którzy ze mną pracują, mają też powiedziane, że jeżeli zaczną zauważyć, że ja się odklejam od rzeczywistości i po prostu nie przystaję już do tematyki, jaką się zajmujemy, na przykład praw uczniowskich, tak? Ja nie jestem uczniem liceum już od ponad półtora roku i mam pewną świadomość tego, że nadejdzie taki czas, gdzie ja podstarzały, robię tu duży cudzysłów, mający tam 24 czy 25 lat, nie będę już osobą jakkolwiek połączoną merytorycznie czy emocjonalnie ze szkołą średnią, więc oczywiście myślę o dalszych punktach. Jeszcze nic, co założyłem, nie upadło. To jest taki, myślę dosyć dobra obietnica na przyszłość. Nie lubię patrzeć, jak coś upada i lubię tutaj mówić o takiej metaforze dziecka, tak? To znaczy, jeżeli jesteś rodzicem, to najpierw to dziecko sprowadzasz na świat, czy je po prostu przyjmujesz do swojego życia. Uczysz je chodzić, uczysz je mówić, uczysz je jeść, wychowujesz je. Jak jest dojrzałe, no to generalnie dobrze by było, żeby nie siedziało do 40 u ciebie w domu i żebyś nie musiał się nim zajmować, kiedy jest już dojrzałe. Ja trochę tak patrzę na organizację. O moich planach mówić do końca nie mogę, z różnych przyczyn, ale na pewno zostanę w Poznaniu w najbliższym czasie. Nie planuję z niego wyjeżdżać. To jest, wydaje mi się, i chciałbym, żeby to było jedno z przesłań naszej rozmowy, że wyjechanie do Warszawy nie jest zawsze najlepszym pomysłem. Ja bardzo wiele takich karierek młodych ludzi, które rozbijały się o stolicę, widziałem. Widziałem osoby, które tworzyły wspaniałe organizacje na poziomie lokalnym, czy po prostu działały, a wyjeżdżały do Warszawy i znikały, bo jest tam potężna konkurencja. Dlatego ja wszystkich zawsze zachęcam, żeby zostawali w tych małych ojczyznach, czy to jest Poznań, czy to jest Wrocław, czy to jest Berlin, czy to jest Racibórz, ponieważ jako fajny przykład, my jesteśmy w Poznaniu jedyną fundacją, która się tym zajmuje, czym się zajmuje. Gdybyśmy funkcjonowali w Warszawie, mielibyśmy konkurencję kilkunastu organizacji. I potem się okazuje, że Warszawa jest bardzo rozwinięta, jeżeli chodzi o to społeczeństwo obywatelskie, a pozostała część Polski po prostu trochę przymiera. Więc reasumując, nie wiem, jak długo będę w fundacji, ale wiem, że na pewno kiedyś z niej odejdę i będę tam po prostu wujkiem dobrą radą, która nie będzie się chciał za bardzo wtrącać.
Poznaliśmy już dogłębnie, jak działa fundacja, a gdzieś tylko między wierszami miałeś okazję wspomnieć, jaką ty jesteś osobą i właśnie teraz chciałbym o to cię zapytać, czym fundacja fundacją oczywiście, ale masz na pewno swoje zainteresowania, wolny czas, wspominałeś o swoich kotach, więc gdybyś mógł trochę od kuchni zdradzić.
Jasne. Ja się zawsze śmieję, że jak się wchodzi do mojego mieszkania, to ono wygląda trochę jak biuro fundacji. To znaczy w pokoju z jednym stoi roll-up, w pokoju drugim są powieszone jakieś plakaty związane z wydarzeniami. Na korytarzu też są rozwieszone jakieś rzeczy, które silnie nawiązują do tego, co ja robię. Kilka razy ktoś mnie w życiu nazwał cyborgiem, mówiąc, że ja troszeczkę nie mam, tak jak wiele osób marzy, tak, że w wolnym czasie powiedzmy jeździ na rowerze, czy chodzi tam po górach, czy ma jakieś takie inne typowe zainteresowania. Ja tego absolutnie nie neguję i nie infantylizuję, tylko ja zawsze oddawałem się w 100% temu, co robiłem zawodowo i społecznie. I trochę tak jest w tym momencie. Bardzo dużo czytam i bardzo dużo słucham. Czytam głównie projekty ustaw. Projekty uchwał i literaturę, czy to popularno-naukową, czy to po prostu literaturę faktu. Zdałem sobie właśnie sprawę, odpowiadając, że ja chyba nie przeczytałem od czasu przygotowań do matury żadnej książki takiej, powiedzmy, powieści, czy książki, która nie byłaby w jakikolwiek sposób związana z tym prawdziwym światem. Bardzo dużo słucham, zwłaszcza podcastów i wszystkim to polecam, ponieważ to jest coś, w czym w ogóle Polska jest świetna jako kraj, to znaczy my we wszystkich rankingach międzynarodowych wypadamy świetnie, jeżeli chodzi o jakość i ilość podcastów, więc bardzo zachęcam do tego, żeby się w ten sposób rozwijać. Jako że ja zawsze byłem słuchowcem, to ja lubię mieć cały czas słuchawkę w uchu i czegoś słuchać. I to jest chyba moje zainteresowanie, te podcasty. Bardzo lubię prawo i bardzo lubię grzebać. To znaczy, jak widzę, że gdzieś jest jakaś nieprawidłowość, to potrafię spędzić całą sobotę na grzebaniu w papierach i przeszukiwaniu różnych rejestrów, poszukiwaniu jakiejś nieprawidłowości. Ale nie jest to cała moja osobowość, wbrew pozorom. Jak wspomniałeś, mam 5 kotów, a raczej opiekuję się nimi, niż je mam. Nie jest tak, że koty to jest jakaś moja największa pasja na świecie. Wszystkie koty, z którymi mieszkam, mam z zupełnego przypadku i mam je z uwagi na to, że ludzie są po prostu potworami. ptakami, w stosunku do innych zwierząt, bo ludzie też są zwierzętami. Większość z nich została znaleziona na ulicy bądź w jakichś przytuliskach i po prostu ze mną zostały. Co zawsze musi paść w każdej rozmowie, jestem weganinem od wielu już lat. Już nawet nie wiem od ilu, chyba 4. I to też jest pewna część mojej osobowości, pewne etyczne podejście do świata i do zwierząt i do całego systemu żywności. Nie mam takich zainteresowań, które mógłbym stricte powiedzieć jako, powiedzmy, osoba w wieku akademickim, że nie wiem, lubię jakąś szczególną muzykę albo... Ja się boję bardzo, że ktoś teraz powie, że to wszystko infantylizuje, ale autentycznie chyba nie mam takiej rzeczy, którą mógłbym powiedzieć, że ona mnie tak definiuje przez moje zainteresowanie. Ja bardzo lubię pracować.
Na koniec chciałbym, żebyś wystosował do naszych słuchaczy, szczególnie do tych młodych, ale i do wszystkich, jakieś słowa zachęty właśnie do działania samorządowego, do udzielania się tego, że mamy realny wpływ na naszą rzeczywistość oraz czy każdy może działać w swojej właśnie małej ojczyźnie, tak jak o tym wspominałeś. Jak to wygląda w waszej fundacji? Czy drzwi do was są otwarte? Jak można zostać członkiem, gdyby tutaj ktoś z Poznania stwierdził, że po wysłuchaniu tej rozmowy, że może to jest coś dla niego?
Nie każdy może działać społecznie, to od razu powiem. Tak jak w każdej branży na świecie, ludzie się do pewnych rzeczy nadają i do pewnych rzeczy się nie nadają. Ja na przykład nigdy nie zostanę górnikiem, nie zostanę nigdy także pewnie fizykiem, nie zostanę też pewnie nigdy astronautą. Są osoby, które dobrze się odnajdują w świecie prawa, które dobrze się odnajdują w świecie administracji publicznej, które dobrze się odnajdują też w byciu osobą publiczną, bo to nie jest wcale takie przyjemne, żeby występować w mediach i walczyć z dziaderstwem, a tak to trzeba nazwać. Oczywiście nasze drzwi są zawsze otwarte, to znaczy my prowadziliśmy pod koniec, na początku tego roku prowadziliśmy rekrutację do zespołu wolontariackiego, natomiast jako, że my się bardzo szybko rozwijamy, to bardzo chętnie wchłaniamy nowe osoby. Ja najbardziej lubię, jeżeli już ktoś nas słucha i się zastanawia, jak do tego dojść, żeby się znaleźć w fundacji. Ja bardzo lubię, jak ktoś do mnie przyjdzie z jakimś gotowym pomysłem albo problemem i propozycją jego rozwiązania albo prośbą o pomoc. Część osób, które są teraz w fundacji, wzięła się tam właśnie stąd, tak jak mówiłem, że napisały do mnie na Instagramie, że jest jakaś sprawa, w której chciałyby mojej pomocy albo z którą może ja mogę im pomóc. I potem się z tego wywiązywała jakaś fajna współpraca. Najsilniej szukamy w tym momencie osób zainteresowanych prawem, osób zainteresowanych administracją, osób, które tworzą media, które lubią pisać, które nie boją się tego, że jak coś napiszą, to ktoś je skrytykuje, bo to jest też część odpowiedzi na to, dlaczego nie każdy może działać społecznie. To jest wystawienie się na potężną krytykę, zwłaszcza w tym spolaryzowanym świecie. Natomiast jeżeli ktoś chce, albo się zastanawia, czy chce i chce sprawdzić, to oczywiście zapraszamy. I jeszcze o coś spytałeś, jakiś wątek był tego pytania, który mi uciekł.
Myślę, że jakby odpowiedziałeś, bo wystosowałeś ten apel, chociaż stwierdziłeś, że...
apel, tak, już wiem. Nie będę apelował do tego, żeby wszyscy działali publicznie. I nie będę apelował do tego, żeby wszyscy działali społecznie, bo gdyby wszyscy byli aktywistami i wszyscy mieli swoje fundacje, to państwo by nie działało. Róbcie to, co kochacie. Wiem, że to jest strasznie banalne i strasznie nieprzystające do świata, w którym żyjemy, ale starajcie się robić to, co kochacie. Jeżeli uważacie, że nie podoba wam się coś w waszym otoczeniu, w szkole, w gminie, na ulicy, w domu i chcielibyście to systemowo zmieniać, to zapraszamy, bo to, co jest na zewnątrz fundacji, i może to będzie trochę taka puenta tego, co o fundacji, że to, co jest na zewnątrz fundacji, to, co my pokazujemy światu, to jest pewien wycinek.
Dziękuję ci bardzo. To wszystkie pytania ode mnie. Dzięki za rozmowę.
Super, dzięki wielkie.